Dzień dobry.
Dzień dobry.
Iwan Dawydenko w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Nie pierwszy raz, ale pierwszy raz mam przyjemność zapowiedzieć Iwan Dawydenko, poeta. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi miło.
Ja też się cieszę bardzo, panie Iwanie. Państwo znają oczywiście Iwana Dawydenkę z magazynu Malkontenty. To jest szef magazynu Malkontenty, ktoś, kto ten magazyn utworzył, ale dzisiaj ani słowa na ten temat. Choć pewnie, kiedy pojawi się nowy numer, zajrzy pan do nas też w tej sprawie. Dziś to pan jest głównym bohaterem wydawnictwa, które leży w tej chwili przede mną. Bardzo dziękuję. To tom wierszy Iwana Dawydenko, Halal. To jest jego tytuł. Bardzo ciekawa okładka. Bardzo intrygująca okładka. Tak, bardzo smakowita okładka.
To prawda, bardzo smakowita.
A kto robił tę okładkę?
Użyty został obraz autorstwa Tomasza Kręcickiego. To jest polski artysta. Bardzo często w jego obrazach pojawia się jedzenie. I tak jak ja pisałem przez ostatnie kilka lat wiersze o jedzeniu, to redaktorka tomu, Emilia Konwerska, która jest również kuratorką sztuki, poetką, teraz nominowaną do Nagrody Literackiej Gdynia między innymi, to ona wpadła na taki pomysł, że fajnie się zgra twórczość Kręcickiego właśnie z moją twórczością. I tak się stało.
Ale żeby rosół, z marchewką oczywiście, czy obowiązkowo, polska wersja, żeby rosół, a nad nim tytuł tomiku Halal, to są dwa zupełnie różne światy i dwie zupełnie różne kultury.
I kolorystyka też, jeżeli zwrócimy uwagę, przywołuje od razu skojarzenia z moim imieniem i nazwiskiem, prawda? Z krajem, w którym się urodziłem.
Tak, jest tu i niebieski, i żółty. Choć urodził się pan w zupełnie innym kraju, a wychował w zupełnie innym, nie zmieniając miejsca zamieszkania, prawda?
Urodziłem się niestety w kraju złym.
W Związku Radzieckim.
W Związku Radzieckim, tak. I w związku z tym zmieniłem później, jak przestał istnieć ten Związek Radziecki, również jakby zmieniłem obywatelstwo, zmieniłem kraj, jakby nie wychodząc z domu po prostu. Tak, 24 sierpnia 1991 roku po ogłoszeniu deklaracji o niepodległości Ukrainy już zostałem Ukraińcem.
Ale co tutaj robi to słowo halal? To mnie bardzo intryguje. Niech mi pan to wytłumaczy, proszę. Co robi arabskie słowo nad polskim rosołem i na barwach ukraińskich?
Halal, jeżeli zajrzymy do słownika, to jest słowo, które dosłownie oznacza wszystko, co jest dozwolone. W codziennym użytku muzułmanie, osoby, którzy właśnie są wyznania muzułmańskiego, najczęściej ograniczają halal do... To jest bardzo rozbudowany filozoficzny system, ale w języku potocznym to jest określenie, które jest używane do jedzenia. Czy jedzenie jest dobre, czy złe? Tak samo jak, wiecie, mieszkamy w Lublinie, w Jerozolimie Północy niegdyś, więc to słowo koszer, jak coś jest koszerne, niekoszerne, więc coś jest halal albo nie halal. Poszukując tytuł do książki poetyckiej, zależało właśnie na jednym słowie, na jakimś jednym znaczeniu, na jednym obrazie. Więc nie ma takiego słowa w języku polskim, również nie ma go w języku ukraińskim. Użyliśmy halal.
Czy to ma być też dla mnie, dla czytelniczki, sygnał, że tak naprawdę przynależność słów, symboli, barw do określonej kultury nie ma specjalnie znaczenia?
Trochę tak. Chociaż ja nie zagłębiałbym w tą filozofię samego tego pojęcia. Bardziej szedłbym drogą takich prostszych skojarzeń, więc jak coś jest halal, między innymi rosół polski jest halal, tak? Bo tam nie ma wieprzowiny, tam jest najczęściej kurczak. On jest też dozwolony w tym jadłospisie.
Chyba niekoniecznie, panie Iwanie, pozwoli pan, że zaprotestuję. Zresztą zarówno rosół, jak i halal. Mnie osobiście są trochę kulturowo obce jako wegetariance, ale to zupełnie inna sprawa. Natomiast halal to jest też ubój rytualny, więc polski rosół chyba jednak nie ma wiele z tym wspólnego.
Tak, tak, tak. No zresztą jakieś takie może, no, odpowiadając na poprzednie pytania, to nie wliczyłem też, że są jakieś kilka odwołań do tego. Szczególnie książka się kończy odwołaniem do tego rytuału. Generalnie też to samo jakby oderwanie tego symbolu od całości, to też jakby pokazuje w pewnym sensie moje oderwanie. Bo niestety, jeżeli słuchacze śledzą współczesną poezję, która już jakby nie jest sekretem, że dawno jest oderwana od jakiejkolwiek tradycji, to najczęściej książki poetyckie autorzy piszą o sobie. Ja ostatnio przy innej okazji sięgnąłem do czasopism literackich ukraińskich XIX-wiecznych przed oficjalnymi zakazami języka ukraińskiego w Imperium Rosyjskim, czyli to był, przypomnę tylko, cyrkularz Wałujewski i później ukaz Emski, czyli dwa takie ściśle tajemne dokumenty, instrukcje dla policji, gdzie trzeba było zamykać wszystkie gazety, całą działalność literacką i publicystyczną ukraińską, która wybuchła w drugiej połowie XIX wieku, że właśnie car kazał ją skończyć. Więc ja trochę tym tematem ostatnio się interesowałem i trafiłem na dość ciekawą wypowiedź krytyka ukraińskiego XIX-wiecznego, nieznanego zupełnie, który pisał do takich regionalnych gazet. On pisał do Czernichowskiego Listka, więc tam on pisał, że pierwszy tom poety to zazwyczaj jest o jego życiu. Co ciekawe, że wciąż ta reguła zobowiązuje, tylko że teraz jakby jest dosyć dużo różnych tożsamości, jakby nasza kultura stara się być inkluzywną, żeby miejsca wystarczyło dla wszystkich, stara się pokazać, że można tak, można inaczej, każdy je przeżywa i swoją indywidualną historię i też w pewnym sensie to oderwanie, wracając do oderwania, to jest też, no nie jest mi obce jako człowieku, jako osobie migranckiej, jeżeli mówić takim tym językiem też współczesnym. Więc też jestem w pewnym sensie oderwany, chociaż Lublin przez ostatnich 10 lat jest moim domem, ale też to, że nie pochodzę stąd, wciąż jakimś echem w moim życiu się pojawia.
To, że się też nie pochodzi z jakiegoś miejsca, doświadczenie pokazuje, sprawia, że się więcej w tym miejscu widzi i intensywniej się w tym miejscu istnieje. Ma pan takie czasem wrażenie? Dostrzegania na przykład rzeczy, których nie widzą ci, którzy są dłużej związani z tym miejscem.
Tak, tak. Zauważam to nawet po sobie, że jakby moja percepcja z czasem, mieszkając przez dekadę w jednym mieście, się zmienia wielokrotnie. Ale też porównując do tej perspektywy, że teraz tak, przyjechali po 24 lutego uchodźczynie, rodziny z Ukrainy, tak, którzy uciekali przed agresją wojenną. Oni też bardzo często, kiedy z takimi ludźmi się spotyka, oni bardzo dają bardzo ciekawe podsumowanie w ogóle. Polsce, bardzo często Polsce, Polakom, znając na przykład... No okej, okay, to oczywiście znając 3-4 Polaków, ale już dają, bo to zresztą to jest w sumie nasza taka natura, jakiś ewolucyjny mechanizm, że trzeba szybko dać opinię czemuś i jakiś stworzyć stereotyp i już na tym stereotypie lecieć jak najdłużej, ewentualnie kiedyś go zmienić na potrzeby chwili. Tak, to też jest zupełnie inna kwestia.
Czego się pan dowiedział o Lublinie, na przykład od nich?
Bardzo lubię Lublin, jednak kulturalna oferta Lublina, infrastruktura Lublina, która też za dekadę widziałem, jak się zmienia, okazuje się być dość przyjazną.
Halal. Nie wiem, jak to się poprawnie akcentuje. W każdym razie najogólniej rzecz ujmując, w tłumaczeniu jest to, co jest dozwolone. Zastanawiam się, jakie to ma znaczenie... To znaczenie słowa halal dla języka. To, co jest dozwolone w języku. Niekonieczne, no bo konieczna to jest komunikacja, prawda? Język służy do komunikacji.
Tak.
Nie niedozwolone, tylko właśnie to, co jest dozwolone. Co jest dozwolone w języku? Do czego panu służy język? Na co panu pozwala?
No absolutnie w tym momencie mojego życia tak to jest moja praca też. Pracuję w Domu Słów, to nie jest tajemnicą. Pracując w Izbie Drukarstwa, kiedy przychodzą ludzie zobaczyć stare muzeum, starą drukarnię, ja cały czas mówię. Pracując przy wydarzeniach literackich i poetyckich, też albo słucham, albo mówię. Też w domu, no, moja rola, tak poza rolą moją społeczną, też kolejna jakby rola, nie wiem, syna, tak bo teraz moja mama przyjechała do Polski, no to też z mamą zwyczaj ona albo przychodzi, albo chce ze mną porozmawiać, a trzeba ją posłuchać. I cały czas jakby język, przynajmniej w moim życiu, jest wszystkim.
Ale z mamą rozmawia pan po ukraińsku.
Po ukraińsku, po rosyjsku, tak. To też jakby, to ja nie wdałbym się w tą kwestię, bo to jest dosyć ciężka kwestia, tak, bo wiele osób, którzy jednak urodzili się jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, świetnie posługują się językiem ukraińskim w mowie, w piśmie. Moja mama kiedyś była redaktorką naczelną portalu takiego miejskiego, gdzie pisali o ciekawych wydarzeniach, ciekawych miejscach. Taki jakby portal, który miał zachęcić ludzi do odwiedzania miasta. I to wszystko było w języku ukraińskim, ale tak, język rosyjski w pewnym momencie jakby pozostaje gdzieś tam taką opcją komunikacyjną po prostu.
Ja raczej miałam na myśli to, że z mamą rozmawia pan po ukraińsku.
Czasami prosi, jeżeli chodzi o polski, ona uczy się, więc cały czas prosi mnie, żebym z nią rozmawiał po polsku.
No więc właśnie, na co pozwala język, kiedy pan mówi po ukraińsku, a kiedy pan mówi po polsku? Kiedy pan używa słów angielskich? Mhm. Już tytuł pierwszego wiersza sugeruje, że pan nie zamierza wcale stawiać granicy. Łzy mi pociekli.
Tak,
bardzo
mi
ładna
pociekli.
Historia.
To jest bardzo ładna historia, tak? I tu serdecznie chciałbym podziękować za tą historię również redaktorce tomu Emilii Konwerskiej, z którą prywatnie się przyjaźnimy. I ona bardzo często, kiedy ja robię jakieś błędy językowe, ona strasznie zaczyna się cieszyć, bo to jest jakby mój polski jest o wiele bardziej zaawansowany niż polski wielu Ukraińców, tym bardziej, że teraz więcej jest Ukraińców, więc jakby poprzeczka trochę się obniżyła, a kiedyś, kiedy ja przyjechałem, to poprzeczka stała dosyć wysoko, więc trzeba było bardziej przykładać się do nauki języka, więc jakby w pewnym momencie, operując jakimiś zaawansowanymi konstrukcjami gramatycznymi, nagle okazuje się, że nie umiem w męskoosobowy, bo też no, to jest specyfika, tak? Rosyjskim w ukraińskim językach nie ma, nie zobowiązuje ta reguła, więc to zobowiązuje w języku polskim. Bardzo często się mylę. Nie ukrywam się z tym, więc w pewnym momencie po prostu strasznie Emilię rozbawiło, kiedy ja napisałem do niej w jakiejś prywatnej wiadomości, że coś widziałem i aż łzy mi pociekli. Z kolei też staram się dotrzymać konsekwencji, bo naginając pewne reguły gramatyczne, to też staram się iść konsekwentnie i gdzieś wyszukiwać. Na przykład rozpacz jest w rodzaju męskim, tak? W jednym z wierszów pojawia się słowo rozpacz i tak jak ten wiersz bardziej może jest o bohaterem jego jest mężczyzna, więc właśnie, że którego cichy rozpacz rozlewa się niesymetrycznym zakolem po głowie, więc to jest tak, to też rozpacz jest rodzajem męskiego. I na jednej z grup internetowych, gdzie często część wierszy tych pojawiało się, była jakaś straszna, straszna dyskusja z tym związana, że to jest błąd i że to wszystko skreśla. Z kolei poeta, redaktor Marcin Czerwiński, który wydawał Rite Bam, który zresztą urodził się w Lublinie, mieszka we Wrocławiu, to on nagle pojawił się w tych komentarzach i zaczął mnie bronić, tak jak, że dlaczego nie, że tu wszystko pasuje. Tak, bardzo serdecznie Marcinowi za to dziękuję. Ale tak, dotrzymanie tej konsekwencji w tych zabawach językowych, w tym siłowaniu się z polszczyzną, tak kiedyś też moją poezję określił Dawid Mateusz z Krakowa, poeta, redaktor, który zresztą kiedyś w Lublinie w Dworcu Wschodnim, jak opowiadał, debiutował z zestawem wierszy. Więc Dawid powiedział, że tak, to jest siłowanie się z polszczyzną, że on widzi tutaj ćwiczenia siłowe.
To ciekawe. Ja zupełnie przeciwnie. Właśnie nie widzę tutaj żadnego siłowania się z poezją. Raczej przychodzi mi na myśl to, co kiedyś mówił profesor Bralczyk, że jak on widzi jakieś błędy popełniane w języku, czy jakieś słowa, które nagle zaczynają się specjalnie intensywnie pojawiać, to zanim się burzy i właśnie potraktuje to jako coś, co kala polski język, to uważnie się temu przygląda, bo prawdopodobnie jest to coś, co ta zmiana w języku zaczyna świadczyć o tym, że pojawia się jakaś zmiana w świecie, zmiana w społeczeństwie, którą to zmiana w języku wyprzedziła. I ja tak sobie myślę, czytając
ciekawe, tak.
Pana, że właśnie Tu nie ma siłowania się z językiem, tu jest lekkość opowiadania o świecie, a w tej lekkości pozwala pan sobie na to, żeby popełniać coś, co nazywamy błędem. A co tak naprawdę jest po prostu częścią pana. Pan jest osobny. Pan inaczej włada językiem polskim niż urodzeni tutaj. W związku z tym przyjrzyjmy się temu, jak profesor Bralczyk...
Ja z tym podejściem profesora Bralczyka jakby muszę się pogodzić, bo to zdawałoby się takie logiczne, wyważone i też w odniesieniu do tego, że zmienia się społeczeństwo, zmieniają się pojęcia, tak? W odniesieniu do semantyki. Jest świetny przykład. Kiedyś nasz kolega, który przyjechał gdzieś do Polski, nie wiem, w 2011-2012 roku, był kolega mojej siostry, bo moja siostra też ze mną mieszkała przez jakiś czas w Lublinie. I on nie mógł używać słowa spodnie, tak? On używał słowo sztany. Używał tego słowa i ludzie jego nie rozumieli, z niego się śmiali. Jakiś czas temu spotkałem moich kolegów Polaków z Warszawy i oni używali słowa sztany jak takiego modnego warszawskiego słowa. A z drugiej strony w słowniku języka, ja specjalnie zacząłem sprawdzać słowniki, też również pisząc poezję, ale to też ciekawa zabawa po prostu w życiu codziennym. Czas od czasu zajrzeć do słownika języka polskiego i coś tam sprawdzić. Więc sztany to jest bardziej jako staropolskie, tak? A sztany to potoczne ukraińskie słowo. Więc coś wspólnego, co być może jakiś czas temu utraciliśmy i teraz znowu to wraca, ale tak jakby zatacza koło zupełnie zupełnie związany tak z natłokiem, powiedzmy, emigrantów zarobkowych z Ukrainy w Warszawie.
Zgodnie z teorią profesora Bralczyka, użycie tego słowa przez pana kolegę należało się temu dokładnie przyjrzeć i dostrzeglibyśmy być może wcześniej zapowiedź nadchodzącej zmiany.
Tak, tak, oczywiście.
Bo tak sobie myślę, że gdyby to była prawda, że pan się siłuje z tym językiem polskim, to siłowanie się oznacza, że albo się zwycięża, albo się ponosi klęskę. A to w pana przypadku zdaje się zupełnie nie o to chodzi, żeby pan zwyciężył i mówił nienaganną polszczyzną lub poniósł klęskę i wciąż ten język kaleczył. Bo to nie jest żadne kaleczenie języka, to jest po prostu język Iwana Dawydenki.
No, dobrze, że poezja jest jakby na tyle wolnym zjawiskiem, gdzie można powiedzieć, że tak, że to jest język poetycki mój.
Przeczyta pan kilka wierszy?
Tak. Focaccia. Focaccia to małe włoskie miasteczko, które my unicestwiamy jak barbarzyńcy. Tadeusz Różewicz krzyczy do nas: zostawcie to małe włoskie miasteczko, barbarzyńcy. Zostawcie mi kawałek. Junk food. Kochasz kogoś najbardziej, a ten ktoś nie jest idealny. Dla ciebie jest całym światem. Pachnie rybką, pachnie kiełbaską. Marzysz o wspólnych podróżach, widzicie się rzadko. Nie rozmawiacie. Aż raptem spotykacie się na przystanku. Trzyma w ręku tanie jedzenie, które paruje. Opowiada ci o planach, zaprasza na obiad, na piwo, ale tobie naprawdę trzeba uciekać. Odjeżdża ostatni autobus. Mniej więcej taką relację miałem z każdym krajem, w którym mieszkałem. Profesorowi. Póki Hume pisał traktaty na Kaukazie, za obopólną zgodą ludzi i składników powstawał haczapury. Póki Zachód głodował, monarchowie wymyślali nowe kłamstwa, a w domowym piecu rumienił się wynalazek. Siła słońca i czary, sok, sól wgryzają się w usta. Trzymać w ręku chrupiące, na nowo odkrywać proste prawdy. To teraz twoje zadanie. Biesiada. Kiedyś bardziej jak Brejcza, teraz raczej jak Brzechwa. Ach, zupa to ty, skrzeczy żuchwa. Mijają weekendy, w piwnicach pamięci. Śmiejemy się z kicią satiwką. Ach, grzanki z masełkiem. Jest miło, nie śpieszy się nigdzie. Słuchamy, wypijmy za błędy. Nieperfekcyjność jest sztosem. Dziś tylko zupy mogą być ach.
Dlaczego tak pan się kręci wokół tego jedzenia? Ja wiem, że duchowe i brzuchowe wcale się nie musi wykluczać. Bardzo jest mi bliski ten pogląd.
No po pierwsze, lubię jeść.
Coś takiego.
Oczywiście. Nie, to tylko jest jedna odpowiedź poprawna na to pytanie. A po drugie, no jedzenie jest, niesie w sobie jeszcze coś więcej niż tak naprawdę to pożywienie dla nas. W sensie też i symbolicznym, ale w sensie psychologicznym. Ja tak myślałem ostatnio o tym, jakie książki wywołały na mnie jakiś wpływ. Strasznie mi się spodobała książka Michela Houellebecqa Serotonina, ale nie pod kątem jakiejś fabuły, nie pod kątem to, co tam było opisywane, tak, o życiu nieszczęśliwego człowieka w średnim wieku, ale te opisy supermarketów i co tam można zjeść. I zastanawiałem się, dlaczego jeden z najwybitniejszych pisarzy współczesności żyjących, Houellebecq, pisze o tym jedzeniu. I później gdzieś mi świtnęło, przypomniało mi się takie pojęcie psychodietetyki. Czyli co trzeba jeść, żeby czuć się dobrze. Okazuje się, że także serotonina bardzo często jest produkowana przez bakterie, które znajdują się w naszych jelitach. To znaczy jest wspomagana jej produkcja. I tu jakby, że okej, serotonina, która daje nam poczucie szczęścia i to jedzenie, to jest, już jakby ja zobaczyłem w tym pewien związek pomiędzy tymi, między szczęściem a tym, co zjemy. I zacząłem zwracać uwagę na takie proste rzeczy, też w języku potocznym, w mojej komunikacji z ludźmi dookoła. Nie ukryłem się też, że za czasów studenckich pracowałem w gastronomii. Sporo pracowałem i też jakby to jedzenie było gdzieś tam moją pracą. Na przykład też w rozmowach z mamą, ona używa, często mówiła, że pojedzcie sobie ziemniaków i będziecie czuć się szczęśliwi. I o to chodzi to, że ziemniaki właśnie wspomagają te, okazuje się, że naukowo też udowodnili, że ziemniaki, jeżeli jest tylko dieta ziemniaczana, to w pewnym momencie wspomagają te bakterie, które wzmagają wytwarzanie serotoniny. I to jedzenie jest tak naprawdę czymś więcej niż tam się wydaje. Też pani wspomniała o tym, że ma pani dietę, tak, stosuje się pani diety wegetariańskie. Ja też. Kiedyś stosowałem się wegańskiej, to jest niepraktyczne. Czas od czasu po chorobie, no jednak, okej, rosół może pokrzepia, wybaczcie mi, ale jeżeli też było kiedyś tam trafiłem na wyniki takiego badania, kiedy w anonimowej ankiecie wegan i wegetarian pytali o to, ile razy oni grzeszą, czyli zmieniają swoją dietę na tą niezgodną z ich poglądami, to okazuje się, że w niektórych wypadkach to 60% wcale nie są tymi, za kogo siebie deklarują. I to też jest bardzo ciekawe. To jest jedna z tych składowych. I jeszcze właśnie, skoro powiedziałem o szczęściu i o jakimś sposobie na życie, to też, tak jak mi wskazała Emilia Konwerska, jedzenie jest również takim szybkim antidotum na nasze lęki, na stres. Zajadamy stres, zapijamy stres słodkimi napojami albo alkoholem. To zajadanie i te lęki, te traumy, które mamy. I tu też przez to nieprzypadkowo pojawia się tutaj Tadeusz Różewicz jako taki dla mnie, bo też jakiś czas temu zacząłem badać jego twórczość, który dla mnie jest też poetem traumy wojennej. Prześledziłem ten wątek traumy wojną, tak? To co pisał Różewicz o swojej rodzinie, jak ona była przed wojną i że tam zginęli jego braci i tak dalej. I że później tu cały czas tą traumę niósł ze sobą przez życie i gdzieś może wykorzystywał to w swojej twórczości, więc nieprzypadkowo też Różewicz u mnie chce poczęstować się focaccią. Bo z kolei znowu, wracając do tych naszych bakterii, to oni bardzo też lubią włoskie jedzenie. Okazuje się, że włoskie jedzenie, pasta, pizza, focaccia jest również pomocne dla wytwarzania tej serotoniny w naszym organizmie.
Jakże się cieszę, że pan jest dzisiaj moim gościem. Usprawiedliwia to moją wielką miłość do ziemniaków.
Dziękuję.
I do pizzy, i do makaronów. Jest też taka teoria, myślę, że to może mieć trochę związek. Jest taka teoria, o której słyszałam jakiś czas temu, że człowiek dlatego poświęca tak dużo uwagi swojemu talerzowi i temu, co na nim jest, i zastanawia się, że to mu szkodzi, to jest dozwolone, to nie jest dozwolone, układa sobie właśnie jakieś diety, podporządkowuje się im, no czasem łamie te przepisy, ale generalnie poświęca temu bardzo dużo czasu, dlatego że talerz jest w stanie uporządkować. Nad talerzem jest w stanie zapanować. I to jest taki gest, który wykonuje, bo nie potrafi zapanować nad światem. Bo chciałby uporządkować cały świat. Chciałby mieć na to wpływ, żeby tam obowiązywały jakieś prawa, zasady, normy, ale nie może tego zrobić. W związku z tym ogarnia talerz.
To jest bardzo ciekawe, tak. Tak, właśnie taka jest chaos i jest ten kosmos, czyli od greckiego porządek, więc chcemy uporządkować. Nasz kosmos znajduje się u nas na talerzu.
Poproszę jeszcze wiersze.
Łzy mi pociekli. Przełyk miasta wypełnia ludzki rosół. Jestem tą kostką. Staję poprzek. Jak kocie kłaczki, miejska krtań wypluwa innych, ale nie mnie. Puszynki, sierścinki alergicznie spadają na przedmieścia miast większych, zachodnich. Wywołują zapalenia, zakażają krajobrazy. Przyjmuje mnie, ja nie zakażam. W jelito wrasta połknięta nitka z papierową kokardką. Na niej moje imię. W ustach mnoży się żelazny posmak kranówki, białej, jak nakrochmalony lekarski fartuch. Postkolonializm. Przez cały rok chodzisz w zmechaconych polarkach, ale gdy tylko obok pojawiają się Francuzi albo cyrkowcy, to od razu budzi się twoja seksualność. Arczanga. Dziewczę słońce. Pierwszy raz jesteś na ruchomych schodach, na ruchomych kolcach. Spróbuj złamać się w pół, jak my wszyscy. To joga przeklętych, bazarnych. Wdech, wysypują się senni i marni. W torbach przenoszą kapsle od dworców. Pną się ku słońcu, ku tobie czołgają. Wydech, znikają. Stają się piórkiem, przeciągiem, pękniętym naczynkiem. Kłaczkiem wyplutym na asfalt. Ślad od krzyżyka na spalonej szyi ciągle ożywasz w odbiciach. Szklana sobótka. Wciąż nie przestajesz się cieszyć z figurki Sylwii Plath, co dostałaś w zestawie z napojem i daniem. Należy się kieliszek szampana. Za nasz dzień, za naszą wygraną. Połóżmy się w łóżku, niech śni nam się duszność i krzyki figurek, co nikt nie zabierze do domu. Wyblakną ich twarze w oparach frytury. Jak szkoda, nie mamy już więcej kuponów.
To ładne było, że pan dyrygował sobie, czytając ten wiersz.
Tak, bo to ważna część, jakby ja z moim przyjacielem Andrzejem Woźniakiem, który jest tancerzem, uczy improwizacji kontaktowej i gra w zespole na gitarze. I my z nim bardzo często mieliśmy jakieś dyskusje, bo my byliśmy razem na warsztatach poetyckich w Stroniu Śląskim. Tam zaczęliśmy z nim dyskusję na temat rytmu w poezji. Że okej, jeżeli rym już jakby od dawna nie zobowiązuje, to co z rytmem? Więc zaczęliśmy o pewnych rytmach z nim rozmawiać i kilka wierszy było takich, na przykład ten właśnie, co przeczytałem, albo wiersz Arczanga, one razem się ukazały też jakiś czas temu jako publikacje w czasopiśmie internetowym Tlen Literacki. Więc tam, kiedy gadaliśmy o tych wierszach z nim, to gadaliśmy o tym, że fajnie jest, że zaprezentować jakiś rytm, a później go zepsuć.
Wydawnictwo Papier w Dole, niech pan o nim opowie.
Wydawnictwo Papier w Dole jest wydawnictwem założonym przez wrocławskiego poetę Konrada Górę. Może nie wrocławskiego, ale w sumie gdzieś tam cały czas z Wrocławiem związanym Konrada Górę i przez teatrologa, prozaika Jacka Żebrowskiego. Jest to wydawnictwo oddolne, który funkcjonuje od, mi się wydaje, 2 lat. I w zasadzie cała praca wydawnicza, wszystko odbywa się w bardzo takich przyjemnych, przyzwoitych, niekorporacyjnych, a bardziej ludzkich warunkach. Więc Konrad zaprosił mnie do wydania książki w styczniu. I to było też takie zaproszenie, które brzmiało, dlaczego ja jeszcze nie mam twojej propozycji wydawniczej u mnie na skrzynce. Z kolei Jacek sprawnie i bardzo szybko ogarnął całą kwestię techniczną już na koniec. Pracowaliśmy z Jackiem i z Pauliną Młynek, czyli z graficzką, która składała ten tom. Więc też propozycja pracy z Emilią Konwerską. Ciekawe, dlaczego tak się stało, bo pewnie Konradowi się nie chciało po prostu. A on wie, że z Emilią się przyjaźnimy. Ale jakby pomimo to, Emilia też jest dosyć wymagającą osobą we współpracy.
A jakim pan jest poetą wobec redaktorki? Uległym? Kłóciliście się? Jest tutaj dużo redaktorskiego znaku w tym tomie?
No, nie kłóciliśmy się. Ale musiałem bardziej zaufać. Pewne rzeczy, o które kłóciłem się, wykłócałem o jakieś takie drobnostki, ale miałem doświadczenie przy innych, jakby przy publikacjach magazynowych. Często też w procesie publikacji w magazynie jest tak, że redaktor prowadzący przyjmuje propozycję, ale korekta idzie po tym, jak propozycja została przyjęta. I często u mnie tak kilka razy było, że po prostu publikacja ukazuje się gdzieś za 2 dni, a korektorka albo korektor do mnie pisze, że ej, to się nie nadaje. I totalnie tą rytmikę, od której przypomniałem, mi zaczyna zabijać przycinkami. Ja będę musiał przypisać, ale wtedy to trzeba uzgodnić z redaktorem. I zaczynam jeszcze z nieznajomą mi osobą się kłócić. A tu też z racji tego, że dobrze się znamy z Emilią, więc ona zaczynała bardzo często robić takie, albo ona robiła podchody do mnie, w sensie, że no ja uważam, że może tak, może coś, może... Czasami ja robiłem podchody, że nie, a może nie, może... Naprawdę sprawnie nam poszło. Nie wiem, na ile zauważalne też jest ręka redaktorki tu, bo to jest poetka teraz nominowana do prestiżowej nagrody literackiej. Nie wiem, ktoś powiedział, że to jest Świetlicki w spódnicy. Oczywiście nie wiem, może to był żart, ale...
Bardzo jestem ciekawa, do jakiej szufladki będą pana wkładać krytycy, jak będą pana określać i nazywać. I chciałabym pana jeszcze o coś takiego zapytać, no bo myślę, że jest pan właściwą osobą. Z jednej strony jest pan wydawcą i w ogóle pomysłodawcą oddolnego magazynu Malkontenty, znakomitego zresztą, świetnie się rozwijającego i takiego magazynu, który zrobił no, spory ferment w środowisku, wydaje mi się. A z drugiej strony jest pan poetą, który publikuje też w wydawnictwie oddolnym. Dawno temu już zostało powiedziane, że nie ma w tej chwili książek i literatury. Jest rynek książki, co nieco zmienia pogląd na to, czym jest to, co trafia do naszych rąk.
Tak.
Chciałam pana zapytać o przyszłość. Czy te oddolne wydawnictwa są w stanie zrobić z tym zjawiskiem, jakim jest rynek książki, coś więcej niż tylko wprowadzić równowagę, albo zrobić zamieszanie, albo wprowadzić nową jakość? Czy coś mogą zmienić w tym, jak my dzisiaj pojmujemy, czym jest książka, a jest produktem przede wszystkim?
Tak, mi się wydaje, że tak. Warto na początku przejrzeć się, co nazywamy oddolnym wydawnictwem. Bo kiedy papier w dole jest wydawnictwem prowadzonym przez 2 zaangażowanych literatów i nagle okazuje się, że w nominacjach do Gdyni 2 książki z tego wydawnictwa, Ewa Jarocka, skończyło się na całowaniu w prozie i Emilia Konwerska 112 w poezji. I to jest już o czym świadczy. Może przykład, może nie papier w dole, ale też przykład Michała Turowskiego, który jest muzykiem, ale wydał też swój debiut literacki pod tytułem Dziadka nie ma. I wydał debiut literacki w wytwórni muzycznej. Oni po prostu jakby wyprodukowali dla niego Instant Classics, wyprodukowali dla niego książkę. I ta książka, tak jak oni, jakby ona trafiła do Empiku i w Empiku była w podsumowaniu roku, była w dziesiątce książek roku. Oddolnie też napisana i stworzona. Więc jakby to zależy, co mówimy oddolne, czy jakiś wielki kapitał, który rzeczywiście myśli kategoriami rynku i on naznacza wartość i idziemy za tym, czy idziemy za wartością estetyczną, artystyczną, którą musimy w sobie kształcić. To jest jakby pytanie zawsze pozostaje otwarte i zawsze czytelnik sam wybiera, sam decyduje. Zastanawiam się bardzo często nad tym zjawiskiem czytelnictwa, więc, bo czytelnicy to ci, którzy czytają książki, tanie książki z kiosku, ale również ci, którzy zamawiają jakieś nowości, albo czytają w językach obcych, albo też jakby tłumacze, co są czytelnikami, ale w innych językach. I też to pojęcie czytelnika jest dosyć rozmazane. Tu jest też kwestia jakby odejścia od próżności. Nie chciałem tego słowa używać, ale użyłem. Bo często rynek robi coś po prostu, żeby robić. Taśma nie może stać. To jest trochę takie podejście, które też jakby niszczy środowisko, niszczy, obniża wartość wszystkiego. Ciężko, jakby mi się wydaje, że człowiek, który wyedukował się w kulturze popularnej, w kulturze rozrywkowej, to wie, że to jest ciężko. Ciężko znaleźć dobrą płytę, nawet jazzową, nawet jeżeli jazz uważamy za jednak bardziej intelektualną muzykę, ale tak, żeby coś znaleźć nowego, świeżego, to trzeba się postarać trochę poszperać. Żeby znaleźć dobrą książkę, trzeba też można wziąć coś z brzegu i pójść, ale trzeba poszukać. Co ciekawe, że jakby to podejście, mi się wydaje, że w nienaturalny sposób jest opozycją do tego rynkowego, ale one cały czas ze sobą się siłują.
Dla mnie oddolny znaczy z potrzeby. Robiący coś z prawdziwej potrzeby. Zarówno produkujący tomy, jak i piszący, jak i szukający, czyli czytelnik. Oddolny.
Tak, ale właśnie jeżeli o to chodzi, to też na przykładzie papierów dole widzę, ile rzeczy się zmieniło w okresie funkcjonowania tego wydawnictwa. Nawet to, co widzę w internecie, że osoby, które gdzieś tam wokół ludzi przedstawiających to wydawnictwo zaczynają się obracać, to we Wrocławiu gdzieś tam Wiktor Ficnerski wydał w maju debiut i gdzieś tam widzę, że Wiktor też gromadzi wokół siebie już takich też młodych chłopaków, którzy coś tam piszą, oni się spotykają. W zasadzie jest spotkanie, jakieś odczyty prawie nieco 2 tygodnie, bo oni widzą, że ich kolega miał taką potrzebę wydania, zrobił to i leci na tej fali i ludzie dołączają się. Jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się za jakiś czas jeszcze. Czy zaraz powstaną jakieś nowe oddolne wydawnictwa, bo kilkukrotnie mnie na taką osobę też chcieli wypromować. To znaczy nie chcieli wypromować, ale mi też mówili, że okej, okay, że no najpierw, bo papier w dole też zaczynało jak zin i są dalej zinem, tak, wydają to też te swoje publikacje zinowe. Jakby też proces wydawniczy, kiedy już swoją własną taśmę da się gdzieś zbudować i wiedzieć, jak to się robi, jak ten algorytm wygląda, to już jest przejrzyste. Tylko trzeba znaleźć na to środki ludzi.
Bardzo się cieszę, że pan się znalazł w Lublinie, panie Iwanie, i że mogliśmy się spotkać. Iwan Dawydenko, bardzo panu dziękuję. Gratuluję tego tomiku.
Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję za to, że przez w zasadzie całą moją działalność redaktorską trafiliśmy na antenę radia.
Zawsze pan ma tu miejsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poproszę jeszcze wiersz.
Bismillah. Nienawidziłem siebie za to, że znam język polski jednego dnia, w którym na prośbę pielęgniarek musiałem przetłumaczyć 2 Ukrainkom komunikat o tym, że reżim sanitarny polskich szpitali zakazuje im spania w łóżku razem z dziećmi. Ich przerażenie przeistaczało się w bezsilność, potem w nienawiść. Nienawidziliśmy mnie wspólnie. Tak jakbym był odłamkiem pocisku, który dosięgnął ich na obcej ziemi. Tak jakby język był zimnym nożem, którym dotychczas tylko się bawiłem.